8. Tą informację przedstawi pan Mariusz Stawiński. Witam pana i dziękuję za wytrwałość. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny Miasta Poznania. Bardzo proszę.
Panie Przewodniczący, Panie Prezydencie, Szanowni Państwo, postaram się to za prośbą Pana Przewodniczącego przedstawić w sposób syntetyczny i krótki. Informację pełną otrzymaliście Państwo w miesiącu lutym. To jest ocena stanu sanitarno-epidemiologicznego miasta Poznania i powiatu poznańskiego, dlatego że pełnię funkcję zarówno dla miasta, jak i dla powiatu. Proszę otworzyć moją prezentację. Tutaj będę widział? Dobrze. Teraz muszę... Nie musi to skierować. Aha, dobrze. Ja może... Jeżeli Państwo pozwolicie, to ja może z tej mównicy... Sytuację sanitarno-epidemiologiczną w większości chorób zakaźnych na terenie miasta, podobnie jak w ubiegłym roku, można uznać za korzystną. Obserwowany w roku 2008 wzrost zachorowań na niektóre choroby zakaźne miał, podobnie jak w ubiegłych latach, charakter sezonowy, był kontynuacją wcześniejszych trendów wieloletnich. W przebiegu większości chorób wieku dziecięcego obserwuje się zjawisko cyklicznej zmienności zachorowań, między innymi dotyczy to ospy wiecznej, różyczki, odry, świnki oraz krztuśca. Niepokojący z uwagi na ciężkość przebiegu klinicznego jest wzrost liczby zachorowań na inwazyjną chorobę meningokokową. Odnotowano zmniejszenie ogólnej liczby neuroinfekcji, spadek dotyczył zachorowań o etiologii wirusowej, natomiast liczba zakażeń bakteryjnych oraz zakwalifikowanych jako nieokreślone i inne nie uległa zmianie. Zarejestrowano spadek liczby zachorowań o boreliozę o 53 przypadki w stosunku do poprzedniego roku. Nie stwierdzono zachorowań na wściekliznę u ludzi ani u zwierząt. Proszę Państwa, inwazyjna choroba meningokokowa to jest sepsa, to czego nasze społeczeństwo boi się i powoduje to panikę i strach. Tych przypadków w roku 2007, w 2008 mieliśmy 7 i jest, widzicie Państwo, od roku 2006 sukcesywny wzrost. Te dane również z Polski potwierdzają się. Jakie grupy chorują najczęściej? Najwięcej zachorowań jest w grupie dzieci młodszych od 0 do 4 roku życia, a następnie między 15 a 29 rokiem życia. Te grupy chorują najczęściej. Jak wygląda obraz kliniczny? Mianowicie tych zdarzeń typu posocznica, wprawdzie w Poznaniu nie było ich aż tak bardzo dużo, bo najwięcej było zapaleń opon mózgowych, to jednak tendencja w kraju i w województwie jest taka, że tych najcięższych postaci, w postaci występowania posocznicy, tych przypadków jest coraz więcej. W roku 2008 zgłoszono 603 przypadki biegunek u dzieci w wieku do lat 2, to jest o 210 przypadków więcej niż w roku ubiegłym. Zapadalność w mieście Poznaniu wynosiła 107 na 100 tysięcy, natomiast w województwie wielkopolskim 5632. To tutaj nie ma przekłamania. Rzeczywiście w województwie wielkopolskim wykazywane od wielu lat już jest ten wskaźnik zapadalności jest znacznie większy niż w reszcie kraju. Średnio w kraju jest to na poziomie między 2 a 3 tysiące. Mówi się o tym, że ten wskaźnik zapadalności spowodowany jest tym, że po prostu u nas służba zdrowia bardzo dokładnie, skrupulatnie i precyzyjnie te przypadki zgłasza do inspekcji sanitarnej i rozpoznaje. Odnotowano sytuację stabilną w przypadku zachorowań na WZW typu B. Wzrost liczby zachorowań na WZW typu C zaobserwowano, natomiast niewielki wzrost zachorowań na WZW typu A, związany głównie z podróżami zagranicznymi, głównie do Afryki i w wywiadzie w tych trzech przypadkach, to jest pobyt w Egipcie. Priorytetem w zapobieganiu zakażeniu typu A jest informacja na temat profilaktyki, a tą profilaktyką są szczepienia ochronne oraz przestrzeganie standardów higieny i diety. Struktura zachorowań na wirusowe zapalenia wątroby wygląda w ten sposób, że najwięcej zachorowań jest na WZW typu C, następnie B, A Państwo widzicie, te dwie grupy przenoszą się głównie drogą naruszenia ciągłości tkanek. Niepokojący jest stosunkowo duży wskaźnik zapadalności na poziomie około 15-17 w grupie WZW typu C i świadczy to o tym, że jednak szereg zabiegów kosmetycznych, medycznych, które naruszają ciągłość tkanek, nie są w dalszym ciągu zbyt bezpiecznie wykonywane i powodując właśnie rozprzestrzenianie się tego schorzenia. Wprawdzie tutaj od momentu zachorowania, od momentu zakażenia się do momentu wykrycia często upływają lata, ale to jest jak gdyby taki wskaźnik odbicia po wielu latach, jak rzeczywiście stan tych zabiegów z naruszeniem ciągłości tkanek, jak on był wykonywany i czy był wykonywany bezpiecznie. WZW typu B, tutaj wskaźniki są zbliżone do europejskich, ale on jest osiągnięty, przypominam, sztucznie przy użyciu szczepień, kalendarza szczepień. Inne jednostki chorobowe. AIDS w roku 2008 dwa przypadki. Salmonelozy ogółem 90 przypadków. Tutaj należy zaznaczyć, że nie było zachorowań zbiorowych, ognisk, zatruć pokarmowych spowodowanych salmonelozami. Były to pojedyncze, niezwiązane z sobą przypadki bądź przypadki ograniczone do kilku osób. Biegunki omówiłem. Krztusiec. Zauważamy wzrost zachorowań na krztusiec, ale ten wzrost dotyczy całego kraju. Chorują głównie dzieci w wieku okna braku odporności, mianowicie na krztusiec wprowadzone jest drugie szczepienie w wieku 6 lat i powoduje to szczepienie, że obecnie już kilkunastoletnie dzieci przestają chorować. Tutaj mamy właśnie końcówkę, że prawdopodobnie następne lata zachorowania na krztusiec będzie coraz mniej przez wprowadzenie tego drugiego szczepienia. Nagminne zapalenie przyłusznic, tutaj również coraz większą rolę odgrywają szczepienia, jednakże to schorzenie cyklicznie co kilka lat ulega wzrostowi, ulegają zachorowania. Inne zachorowania, odra. Jest program eliminacji odry. I tutaj wydawało się, że już prawie będziemy mieli w kraju osiągnięty sukces, jednak z uwagi na liczne zachorowania w krajach ościennych, ta wrażliwość rozpoznawania przypadków odry u nas też wzrosła. Także widzimy Państwo, że w roku 2006 było 13, w 7 0, ale w roku poprzednim 5 przypadków, w tym roku również tych zachorowań na odrę kilkoro mamy już zarejestrowanych. Na różyczkę tutaj głównie również szczepienia ochronne wpływają. Nie mamy postaci różyczki wrodzonej, która obfituje w ciężkie wrodzone wady. Szczepione były głównie dziewczynki. Jeżeli będziemy również szczepić chłopców, to te wskaźniki zapadalności myślę, że również ulegą obniżeniu. Popatrzcie Państwo, tutaj mamy wskaźniki, znaczy liczbę przypadków zachorowań na grypę, ale tą zwykłą grypę sezonową. Jak Państwo wiecie, oprócz tej grypy mamy grypę ptasią, która na szczęście nie występowała tutaj wśród ludzi w naszym obszarze. Mamy również świńską grypę, ale do tego za chwilę. Posocznice. Posocznice to jest ogólna liczba posocznic zgłaszana do inspekcji sanitarnej nie tylko z powodu inwazyjnej choroby meningokokowej, ale jako wynik wielu różnorakich schorzeń. Bakteryjne zatrucia pokarmowe, wskaźnik również mniej więcej ustabilizowany na tym samym poziomie, jest nieco niższy niż w reszcie kraju. Boreliozy mamy obecnie mniej. Ciekaw jestem, jak to będzie w tym roku, dlatego że już tych zgłoszeń mamy około 70 przypadków z terenu miasta Poznania. Proszę Państwa, jakość wody przeznaczonej do spożycia. W ewidencji miasta zlokalizowane jest 12 wodociągów. Największe źródło zaopatrzenia w wodę stanowi wodociąg miński o produkcji powyżej 100 tysięcy metrów sześciennych na dobę i ten wodociąg zaopatruje 90% mieszkańców miasta Poznania. W roku 2008 pobrano 416 próbek do badań chemicznych i bakteriologicznych, na podstawie których dokonano oceny jakości wody z tegoż wodociągu. Odnotowano 14 kwestionowanych prób. Były to odchylenia w zakresie parametrów fizyko-chemicznych oraz organoleptycznych, które nie stanowiły istotnego zagrożenia dla zdrowia ludzi. Ponowne badania wykazały poprawę w tym zakresie. Odnotowano natomiast wzrost awaryjności wodociągu. Awaryjność mówi o tym, że istnieje potencjalne zagrożenie skażenia wody bakteriami chorobotwórczymi, ale w wyniku my jesteśmy informowani o każdej awarii wodociągu i po tej awarii wspólnie z Aquanetem ustalamy program badań. I nie stwierdzono, żeby tutaj było skażenie bakteriami chorobotwórczymi. 3,5 tysiąca mieszkańców korzysta z wody pochodzącej z dwóch wodociągów lokalnych usytuowanych na terenie miasta, w których również prowadzony jest monitoring z częstotliwością określoną w obowiązujących przepisach. Badania jakości wody z 9 pozostałych zlokalizowanych odbywały się również i tutaj również żadnych odchyleń nie stwierdziliśmy. W roku 2008 we wszystkich 12 wodociągach oceniano wodę jako przydatną do spożycia przez ludzi. Zostały również określone szczegółowo zasady współpracy producentów wody z inspekcją sanitarną po to, żeby badania własne, na przykład Aquanetu, które ma bardzo nowoczesne laboratorium, były również brane pod uwagę w nadzorze, który sprawuje inspekcja sanitarna. Proszę Państwa, badano również pod kątem występowania pałeczki Legionelli wodę w instalacjach szpitalnych. I co się okazało? Że pobrano 115 prób do badań laboratoryjnych w 29 obiektach. Okazało się, że w 17 przypadkach badania wyszły niekorzystnie, wydano decyzję na poprawę jakości wody. Polegało to na tym, że te instalacje ciepłej wody szpitalne należało po prostu przegrzać. Przegrzanie powyżej 70 stopni powoduje zlikwidowanie tego zagrożenia. Następne badania wykazały w tym stosunku, w tym zakresie poprawę. Baseny kąpielowe. Objęto nadzorem 18 obiektów basenowych, to jest 21 niecek basenowych w obiektach odkrytych i obiektach letnich. Do badań bakteriologicznych pobrano prawie 300 prób wody. W 11 próbach odnotowano zwiększoną liczbę bakterii w 37 stopniach, natomiast w jednej próbie obecność gronkowców. Oczywiście w takim przypadku inspekcja poleca w trybie natychmiastowym podjęcie działań naprawczych. Wodę badamy ponownie i wtedy taki basen dopiero jest ponownie dopuszczony do funkcjonowania. Przeprowadzano 20 kontroli stanu sanitarno-technicznego i porządkowego obiektów. W dwóch wypadkach wydano decyzje administracyjne. W stosunku do roku poprzedniego uległ poprawie stan techniczny basenów z 12 do 5,5%. Kąpieliska zorganizowane. Kąpieliska zorganizowane na Jeziorze Maltańskim, Rusałka, Strzeszyńskim, Kierskim i kąpielisko w Krzyżownikach. Pobrano łącznie 64 próby wody do badań laboratoryjnych. Jest to również częstotliwość i zakres badań jest określony w odpowiednich przepisach i okazało się, że oprócz zaburzeń typu mętność, barwa wody, to wszystkie te kąpieliska były dopuszczone do użytkowania. Proszę Państwa, ocena stanu obiektów użyteczności publicznej. W roku 2008 odsetek obiektów użyteczności publicznej ocenionych negatywnie stanowił niecałe 2% i w porównaniu z rokiem 2007 uległ zmniejszeniu. W roku 2007 było ich 3,6%. W zakładach fryzjerskich, kosmetycznych, tatuażu, odnowy biologicznej odsetek obiektów złych pod względem sanitarnym uległ nieznacznemu zmniejszeniu i wyniósł 1,8. W 2007 było to 2 i trochę. Proszę Państwa, to narażenie na hepatozy wirusowe przenoszone drogą naruszenia ciągłości tkanek, to tutaj właśnie w tych zakładach odnowy tatuażu i kosmetycznych właśnie uważamy, że jest bardzo istotne i z całą stanowczością będziemy tutaj egzekwować stan sanitarny odpowiedni. W roku 2008 6,4 skontrolowanych obiektów PKP oceniano negatywnie z uwagi na zły stan sanitarny. W roku 2007 7,6 domów pomocy społecznej uzyskało ocenę negatywną ze względu na zły stan techniczny. W roku 2008 w tej grupie obiektów stwierdzono nieznaczną poprawę. Dom na Ugorach, który kontrolujemy, jest pod naszym nadzorem, a wiem, że ostatnio był taki duży artykuł w gazecie. Myśmy kontrolowali w połowie połowie zeszłego roku i tam trwały prace modernizacyjne. Kontrola zaplanowana obecnie jest na najbliższy czas i zobaczymy, na ile rzeczywiście to wszystko się potwierdzi, co było w tym artykule napisane. Natomiast nie mieliśmy żadnej skargi na ten dom. Stan sanitarny placówek medycznych. Skontrolowano 513 placówek udzielających świadczenia zdrowotne na terenie miasta Poznania. Odsetek placówek medycznych o różnym zakresie świadczenia usług ocenionych negatywnie wynosił 5,3. Współczynnik ten obniżył się znacznie w porównaniu z rokiem 2007, w którym wynosił 10,7. No jest to spowodowane tym, że te zakłady mają programy dostosowawcze i muszą realizować po prostu programy dostosowawcze, zdając sobie sprawę z tego, że prędzej czy później ten termin programu dostosowawczego ulegnie wyczerpaniu. Zastrzeżenia budził stan sanitarno-techniczny szpitali. Spośród skontrolowanych 19 szpitali stan sanitarny zły stwierdzono w 9, a więc jest to bardzo duży odsetek. Nawet szpitale, które są stosunkowo nowe, tak jak szpital na Szwajcarskiej, to niestety tam wiele elementów już budzi nasze zastrzeżenia. Prace remontowo-modernizacyjne związane właśnie z realizacją programów dostosowawczych prowadzone jednocześnie z udzielaniem świadczeń medycznych okresowo pogarszały warunki sanitarne placówek. I tutaj w tym zakresie mieliśmy dużo skarg od pacjentów. Natomiast jeżeli to dotyczyło takich placówek jak oddziały chemioterapii, placówek bardzo obciążonych pacjentami, no to wtedy zawsze była alternatywa albo inspekcja sanitarna zamknie czasowo taki oddział, co spowoduje bardzo duże perturbacje dla pacjentów, albo będzie godzone jedno z drugim. Staraliśmy tutaj właśnie się negocjować z dyrektorami tych placówek, żeby jednak to minimum sanitarne dla pacjentów mimo remontów było zachowane. Bieżąca czystość oraz utrzymanie porządków nie budziły większych zastrzeżeń. Natomiast tam, gdzie robią to firmy zewnętrzne, no to stwierdzamy, że jest jednak gorzej. W zakresie postępowania z odpadami medycznym nieprawidłowości stwierdzono w 7 skontrolowanych zakładach opieki zdrowotnej. W zakresie magazynowania odpadów medycznych w 15 placówkach. Proszę Państwa, co jest ważne, urządzenia sterylizujące wyposażone są wszystkie placówki szpitalne oraz 63,2 skontrolowanych placówek lecznictwa ambulatoryjnego. Przypominam Państwu, że wprowadzenie szczepień przeciwko WZW typu B, gdzie mieliśmy pierwsze miejsce w Europie w zapadalności na to schorzenie, między innymi było spowodowane tym, że mieliśmy duże niedostatki w urządzeniach sterylizacyjnych i w procesach dezynfekcji. Takim urządzeniem bardzo archaicznym, które było całe lata stosowane, to był sterylizator na suche, gorące powietrze, kupiony kiedyś błędnie przez Ministerstwo Zdrowia jako urządzenie sterylizujące, natomiast to był wymysł wspomagający, kupiony od bodajże węgierskiego producenta. I to narobiło bardzo dużo złego. Musieliśmy potem na szeroką skalę wprowadzać między innymi szczepienia przeciwko WZW typu B. Obecnie tego sprzętu absolutnie już nie ma. Co jeszcze tutaj poprawiło się, to w 34,7% ogólnej liczby skontrolowanych placówek lecznictwa otwartego korzystano wyłącznie ze sprzętu i materiałów sterylnych jednorazowego użycia. I ten odsetek tutaj widzimy z roku na rok również się poprawia. Proszę Państwa, obiekty żywnościowe. Ja może tutaj nie będę tego szczegółowo Państwu omawiał. Zobaczcie Państwo, jaka olbrzymia jest liczba tychże zakładów i jak olbrzymią pracę inspekcja sanitarna wykonuje pod względem nadzoru nad tymi placówkami. Ten nadzór polega na dwóch rzeczach. Po pierwsze, to jest monitoring i ten monitoring jest ustalany centralnie, rządowo. A drugie to są nasze plany kontroli plus nakładające się na to interwencje i działania różne akcyjne dotyczące określonej grupy produktów spożywczych. Działamy tutaj poprzez systemy monitoringu, informowania, te systemy są ogólnokrajowe i europejski system, który nas precyzyjnie informuje o nieprawidłowościach w dostarczaniu na nasz rynek produktów żywnościowych, także możemy skutecznie zadziałać. Także proszę zobaczyć tutaj stan sanitarny obiektu wyrażony odsetkiem zakładów złych, jak ulega to obniżeniu. Tutaj również nasi inspektorzy są bezwzględni w stosowaniu wymogów sanitarnych. Natomiast problemem jest to, że placówki często są odkrywane przez nas, że tak powiem przypadkowo, że dużo działalności powstaje poza naszą wiedzą. Jakość zdrowotna środków spożywczych wyrażana odsetkiem kwestionowanych prób uległa pogorszeniu, ale powiem Państwu, że to mnie cieszy, bo to świadczy o tym, że pracownicy nasi lepiej celują, prawda? Lepiej celują. I to tak oscyluje w granicach około 6% do 8-9%. Tutaj w kraju jesteśmy nieco lepsi niż inni. Proszę Państwa, liczba nałożonych mandatów. Tutaj to obniżenie nie świadczy o tym, o pobłażliwości naszej, tylko o tym, że nie mieliśmy przepisów wykonawczych. Liczba nadzorowanych obiektów, tutaj Państwo widzicie. Zaznaczam, że to jest tylko miasto Poznań, stacja obejmuje również powiat ziemski. Co było najczęściej kwestionowane? Z tych prawie 8% najczęściej kwestionowane było niewłaściwe oznakowanie produktów, następnie nieprawidłowe parametry mikrobiologiczne, czyli bakterie chorobotwórcze znajdujące się w produktach spożywczych. Proszę Państwa, odsetek szkół i placówek oświatowych o złym stanie sanitarnym. Ogólnie Państwu podam, że tutaj jest poprawa w tym zakresie, a to między innymi dlatego, że inspekcja sanitarna w ostatnim czasie po prostu bardziej precyzyjnie uzgadnia terminy wykonania pewnych decyzji. Zapowiadając to, że nie będzie prolongat w nieskończoność, tak jak to było kiedyś, że dyrektorzy ciągle pisali, że brak środków, prawda, i decyzja była wykonywana przez 5 do 10 lat. W rekordowym czasie. Tak tutaj precyzyjnie ustalamy rodzaj decyzji, jak też punkty, kolejność wykonywania tej decyzji. Także i widzimy też, że dofinansowanie placówek w tym zakresie jest znacznie lepsze. Proszę Państwa, ogólnie macie Państwo, ile stacja w mieście Poznaniu wykonała kontroli, ile wykonała badań, ile wykonano decyzji administracyjnych, wydano decyzji administracyjnych. Za każdą decyzją, nie tylko za mandatami, ale za decyzją idzie płatność do Skarbu Państwa. Kwota nałożonych mandatów to jest prawie 100 tysięcy. Niestety takie mamy przepisy, chcielibyśmy więcej, ale niestety przepisy nas tutaj ograniczają. Także cała działalność represyjno-kontrolna wygląda tutaj w takich liczbach. Proszę Państwa, gdzie byśmy widzieli najważniejsze zadania wymagające dalszych skutecznych działań ze strony powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej? Niewątpliwie wzrost liczby zachorowań na inwazyjną chorobę meningokokową. Zobaczcie Państwo, w województwie to było 36 przypadków, o 15 więcej niż w roku ubiegłym. Należy się spodziewać, że nasze miasto również będzie w tą sytuację tutaj wzbogacone. Jest okres jesienno-wiosenny, a więc okres zachorowań na tąże chorobę. Proszę Państwa, ponieważ występuje coraz większy odsetek posocznic, pocieszające jest to, że na terenie miasta Poznania nie było żadnego ogniska, a więc sytuacji, gdzie pacjent od pacjenta tymże drobnoustrojem się zaraził. Były to jak gdyby spontanicznie występujące, niezwiązane z sobą epidemiologicznie zachorowania, a więc nie było sytuacji, gdzie trzeba by jakąś grupę dodatkowo szczepić. Nasze działania polegają na tym, że do osób, które miały bliski kontakt z chorym, te osoby kierujemy do placówek służby zdrowia po to, żeby te placówki wdrożyły chemioprofilaktykę. I tak w mieście Poznaniu tych osób, które otrzymało chemioprofilaktykę, było około 300 w zeszłym roku. Wzrost zachorowań na różyczkę wymaga również dalszej naszej czujności i przede wszystkim kontroli, czy zgłaszalność w tym zakresie jest prawidłowa. Na odrę i ten punkt tutaj, pojawienie się nowego wirusa grypy N1H1 w roku 2009. Jak na razie potwierdzonych przypadków na terenie miasta Poznania było 7, w całym powiecie było ich 8. Działania nasze polegają na tym, że również osoby, które miały bliski kontakt z chorym podlegają nadzorowi. Przy czym ten nadzór to nie wygląda w ten sposób, jak to było na początku powstawania i rozwoju epidemii tej choroby, że osoby były poddawane kwarantannie czy jakiejś izolacji w szpitalach. Ten nadzór polega po prostu, jest to nadzór domowy. Po prostu lekarz pierwszego kontaktu zobowiązany jest czuwać nad zdrowiem tej osoby w przypadku wystąpienia jakichkolwiek zaburzeń chorobowych i uznania siebie, że to może być cięższy przypadek niż błahy, skierowania tej osoby na oddział zakaźny, który szczęśliwie w naszym mieście powstaje i mam nadzieję, że będzie uruchomiony z przyszłym rokiem. Ten oddział zakaźny, wiecie Państwo, to będzie chluba tutaj dla całego, nie tylko Wielkopolski, ale dla połowy Polski, bo to rzeczywiście najnowocześniejszy oddział zakaźny na terenie kraju. Proszę Państwa, również uważamy, że należy wzmożyć czujność w nadzorze nad szpitalami, w których prowadzone są te nieszczęsne prace remontowe. Jak również w dalszym ciągu prowadzić badania w kierunku występowania legioneli w instalacjach ciepłej wody w szpitalach. Jak również wzmożyć nadzór nad jakością zdrowotną określonych środków spożywczych. Dużą częścią działania stacja również prowadzi działalność w zakresie oświaty i promocji zdrowia. I tutaj chcielibyśmy bardzo jeszcze zaciśnić współpracę z Wydziałem Zdrowia, zarówno miejskim, jak i starostwa, tym bardziej, że od przyszłego roku zmienia się podległość Inspekcji Sanitarnej. Inspekcja Sanitarna będzie podległa pod prezydenta i pod starostę. Proszę Państwa, zanim podziękuję za uwagę, chciałem powiedzieć, że w przygotowaniach, może jeszcze kilka słów, bierzemy udział w przygotowaniach do Euro 2012 i tak jak tutaj wszędzie podkreślam, że jednym z takich elementów, który brakował naszemu miastu, to był brak pod względem sanitarnym, to był brak szpitala zakaźnego, brak z prawdziwego zdarzenia oddziału zakaźnego. Drugim elementem, który jest zrealizowany i myślę, że będzie zrealizowany, jest powstanie laboratorium mikrobiologicznego w wojewódzkiej stacji, takiej, które bezpiecznie będzie mogło badać patogeny, między innymi patogen grypy i innych wirusów. Natomiast trzecim elementem życzylibyśmy sobie, żeby Inspekcja Sanitarna jako placówka służby zdrowia również spełniała wymogi nie tylko sanitarne, ale między innymi wymogi budowlane i życzylibyśmy sobie, żebyśmy no, chociaż byli zaplanowani w otrzymaniu nowej siedziby. Tym bardziej, że sąsiednia Inspekcja Pracy wydała w tej dziedzinie nam decyzję, którą musimy zrealizować do końca przyszłego roku. I na tym podziękuję Państwu. Bardzo dziękuję za uwagę. Jeśli są pytania, to bardzo proszę.
Dziękuję panu serdecznie. Właśnie chciałem to zapytać, czy w związku z przedstawioną informacją jakieś pytania państwo mają? Bardzo proszę, pan przewodniczący Antoni Szczuciński.
Ja mam krótkie pytanie. Częściowo już zresztą uzyskałem odpowiedź na samym końcu, bo chciałem zapytać o warunki funkcjonowania Inspekcji Sanitarnej. Także warunki funkcjonowania laboratorium. Do mnie doszły głosy o niewłaściwym umiejscowieniu na Chwaliszewie, zdaje się, części prac laboratoryjnych, przynajmniej niektórzy mieszkańcy z takimi wnioskami przyszli. Czy podziela Pan tę opinię, czy przewidywane są jakieś działania, które by zmieniły ten stan rzeczy?
Inspekcja Sanitarna korzysta z pomieszczeń, które są pomieszczeniami podległymi pod miasto. Jedna część inspekcji, największa, to jest przy ulicy Sierocej, tam około 2000 metrów. Druga część to jest około 300 metrów, Chwaliszewo 75. I muszę powiedzieć, że były tam laboratoria, ale ostatnie laboratorium zostało zlikwidowane, przeniesione, scentralizowane na rzecz laboratorium wojewódzkiego 3 lata temu. Także obecnie tego problemu nie ma. Natomiast oczywiście, ponieważ jest to budynek mieszkalny, a nasz urząd znajduje się na Chwaliszewie na parterze, no to jest problem wchodzenia petentów, prawda, nie zawsze ktoś drzwi zamknie. Poza tym stan techniczny tego budynku też życzy wiele sobie do poprawy. Także nie ma laboratoriów stacji sanitarno-epidemiologicznej na terenie miasta Poznania. One zostały scentralizowane, co było słusznym rozwiązaniem, dlatego że laboratoria Inspekcji Sanitarnej pracują w systemie jakości, co jest bardzo drogie, kosztowne, dlatego były scentralizowane.
Dziękuję bardzo. Pan radny Sławomir Smul.
Dziękuję bardzo, panie przewodniczący. Czy po oddaniu tego nowego szpitala zakaźnego będziemy mogli z całą odpowiedzialnością powiedzieć, że mieszkańcy aglomeracji Poznania są bezpieczni pod względem sanitarno-epidemiologicznym?
Bezpieczeństwo sanitarno-epidemiologiczne to jest bardzo szerokie pojęcie. Ja myślę, że na pewno, wyobraźcie sobie państwo, że w tym szpitalu na ulicy Wincentego no nie było podstawowych elementów sanitarnych, mianowicie umywalek na salach chorych, nie mówiąc już o sanitariatach. Wprawdzie jak patrzy się na analizę przypadków, które tam są leczone, no to głównie są leczone przypadki, które nie stanowią zagrożenia człowiek-człowiek, bo to jest, tam jest HIV, AIDS, prawda, tam są przewlekłe schorzenia wątroby, a tych prawdziwych chorób zakaźnych przenoszonych człowiek-człowiek tam było bardzo niewiele leczonych. Natomiast no w obliczu, to są opinie nie tylko moje, ale konsultantów do spraw chorób zakaźnych, epidemiologii. W obliczu dużego europejskiego miasta, w obliczu różnych imprez międzynarodowych, no prędzej czy później zdarzy się takie schorzenie, które będzie wymagało naprawdę izolacji oddechowej, nie tylko izolacji korytarzowej, tylko izolacji takiej oddechowej z pełnego zdarzenia, tak jak jakiś przypadek gorączki krwotocznej, i nie będzie sytuacji takiej, jak miały miejsce w poprzednich latach, że pacjentów nagle było trzeba przewozić do innych miast typu Warszawa, typu Wrocław, bo Poznań nie potrafi, nie ma miejsca na bezpieczne leczenie tego typu przypadków. Także może częściowo odpowiedziałem tutaj na głos pana radnego, natomiast ilość łóżek będzie mniejsza niż na Zawadach, ale wiecie państwo, łóżka zakaźne to jest tak jak ze strażą pożarną, że to nie jest coś, co na siebie zarobi, to po prostu musi czekać, czuwać, w miarę możliwości być wykorzystywane do innych celów, ale też ustawa znowelizowana o chorobach zakaźnych mówi, że finansowanie tychże łóżek musi być do 200% więcej niż faktycznie wykonywane na tych łóżkach procedury. Ale za bezpieczeństwo w zakresie chorób zakaźnych to jest odpowiedzialne nie tylko miasto, ale tutaj również musi się dołożyć do wojewoda, bo taki szpital będzie działał ponadregionalnie.
Dziękuję bardzo. Nie widzę dalszych pytań czy uwag, więc dziękuję serdecznie panu.
Dziękuję państwu za uwagę.
Przedstawienie informacji. I rozumiem, że do zobaczenia za rok, tak?
Dziękuję.
W następnym tego typu sprawozdaniu. Dziękuję serdecznie. Znaczy kolega przewodniczący mówi, że to nie było specjalnie uprzejme. Nie taką miałem intencję. Myślałem o kolejnym sprawozdaniu. Zamykam punkt 29 i